My tak czasami z rozpędu mówimy, Bóg jest dobry, nawet śpiewamy refren, taki Bóg jest dobry, ale są takie sytuacje, w których rzeczywiście dowiadujemy się, że Bóg jest dobry, nie tylko tak teoretycznie, ale i w praktyce. Zdumiewające to jest, że od smutnych chwil, które przychodzi nam przeżywać, Bóg przeprowadza nas do radosnych i nie rozumiemy tego, dlaczego tak właśnie jest. Ale jesteśmy Bogu wdzięczni, że w każdej sytuacji On ma kontrolę nad naszym życiem. I chcę dziś też mówić o tym, w jaki sposób Bóg ma kontrolę nad naszym życiem, czy to, co robimy, to, czym się zajmujemy, ma sens, czy nie. Więc tytuł mojego dziś zwiastowania to jest bez sensu. Pomyślicie sobie, no to się spoganizował. Sięgnijmy do Ewangelii Marka, pierwszy rozdział od 16 wersetu. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi, naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. A w Ewangelii Łukasza jeszcze trzy wersety. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle i rzekł do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. Zaproszenie brzmi, pójdź za mną. Ale to, co zrobili, ten opis, który czytamy w Ewangeliach, tak po ludzku, gdy na to spojrzymy, wydaje się, no to jest bez sensu, tak się nie robi, tak się nie postępuje. My najczęściej, gdyby to dziś trafiło na nas, a przynajmniej na mnie, powiedziałbym, okej, przemyślę, zastanowię się, poukładam wszystko, przygotuję się i pójdę. To nie były osoby, które nudziły się. Miały sporo wolnego czasu, nie wiedzieli, co z tym zrobić. No była okazja, akurat przechodził Jezus, zaprosił, okej, idziemy. Bóg zawsze szuka ludzi, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie, idź. Bo jeśli nie odpowiemy na to wezwanie, idź, to będziemy albo częścią problemu, albo będziemy częścią rozwiązania. W Biblii mamy negatywne i pozytywne przykłady ludzi, którzy na Boże wezwanie reagowali pójściem lub nie. Jedną z takich negatywnych postaci, o której nie chcę mówić, tylko wspomnę, jest Jonasz. Kiedy usłyszał słowo idź, to on powiedział okej, ale nie w tamtą stronę. Ja mam inny plan, idę w inną stronę. I wykupił sobie tani bilet do Tarszysz, a potem się przekonał, ile to kosztuje naprawdę. Innym przykładem jest historia szwagra Mojżesza, Chobaba. Kiedy mieli już wyruszyć, Mojżesz do niego mówi, słuchaj, wyruszamy. Wyruszamy do miejsca, o którym Pan powiedział, dam je wam, pójdź z nami. A dobrze ci będzie u nas, gdyż Pan obiecał, że dobrze się będzie powodzić Izraelowi. Lecz on mu odpowiedział, nie pójdę, ale wrócę do ziemi mojej i do moich krewnych. Mojżesz nie zapraszał go na tułaczkę. Mojżesz wiedział, gdzie idzie. Naprawdę wiedział, do czego go Bóg powołał. I zaprasza swojego szwagra, pójdź z nami. Wiesz, wy macie swoje plany, ja mam swoje plany. Fajnie, że jesteśmy rodziną, ale ja pójdę swoją drogą. Ty masz swoją religię, wracam do moich krewnych. Czy to jest takie ważne, by na takie zaproszenie odpowiedzieć pozytywnie? Przecież nie jest złą rzeczą mieć plany, zmierzać ku nim, nie żyć w próżni. Pytanie brzmi tylko, jakie wartości te plany preferują? Czy w tych planach jest miejsce dla Boga? Z kim liczymy się bardziej? Z rodziną, przyjaciółmi, dziewczyną, chłopakiem, czy z Bogiem? Niestety, tu akurat muszę to odnieść do młodych ludzi, ale starsi też mają swoje. Ale akurat, gdy chodzi o chłopaka, dziewczynę. Ile jest nieudanych małżeństw? Tylko dlatego, że chłopak albo dziewczyna myśleli, no jak za tego nie wyjdę za mąż, to może wcale już nie wyjdę, to może już go nie znajdę innego. W tych sprawach wielu już popełniło błędy, bo się śpieszyli. O Hobabie czytamy coś więcej w Biblii? Nie. Odszedł i wtopił się w tłum. To taka negatywna postać ze Starego Testamentu, a Nowy Testament też ma swoje postaci. Wspomnę tylko trzech. Oczywiście nie będę całej historii ich opowiadał. Felix, Festus i Agrypa. Te przykłady o nich mówią, że mogli podjąć decyzję, ale nigdy jej nie podjęli. Zdecyduję jutro. Mam czas. Czy muszę to zrobić teraz? Jeszcze zdążę. Tak mijają dni, tygodnie, lata i zawsze coś jest ważniejszego, co chcemy zrobić. Oni również wtopili się w historię, a potem o nich tylko wspominamy. Oczywiście to są te negatywne przykłady, ale chciałbym, byśmy mówili dziś i chciałbym wam przynajmniej powiedzieć o pozytywnych przykładach. O tym, jak Bóg naprawdę do ludzi przemawiał i jak to zmieniało ich sytuację. Jeden przykład ze Starego Testamentu i potem wrócimy do tych cytowanych osób, które przypomniałem z Nowego Testamentu. Był taki stary prorok, już wtedy stary Eliasz, trochę zdołowany, sfrustrowany. Już nie było mu tak dobrze, czuł się zmęczony. Stanął przed Bogiem i powiada: Panie, ja się gorliwie zastawiałem dla Ciebie. No i co? A Ty co? To ja tutaj narażam moje życie, a Ty co? I wtedy Bóg mu powiedział: Eliaszu, ja mam pracę dla Ciebie. Ja pracuję, Tobie się tylko wydaje, że ja nie pracuję. Udowodnię Ci, że mam pracę i że kontroluję wszystko, że nad wszystkim mam kontrolę. Namaścisz na króla Hazaela, Jehu i Elizeusza. Ja pracuję. To Tobie się wydaje, że ja już przysnąłem. Eliasz był w depresji. Był sfrustrowany. Czasami tak się wydaje nam, że nasze życie toczy się w jakiś taki niekontrolowany sposób, że to wszystko nie ma sensu. Nie ma to sensu, co robimy. Decyzje, jakie podejmujemy, chyba nie mają sensu. Ale Eliasz usłuchał Boga. I czytamy tak. Odszedł więc stamtąd, znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił się więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał jemu. Eliasz myślał, że uderza w ścianę, że uderza w mur. Ale Bóg mu pokazał: mam zadanie dla ciebie, i mam człowieka, którego chcę użyć. To, co zrobił Elizeusz, znów po ludzku byśmy powiedzieli, to nie ma sensu, co on zrobił. I to jest ta właściwa historia. Wiecie, czasami wykonujemy swoje zadania, swoją pracę. Mężczyźni, praca, dom, fotel, gazeta, pilot, telewizor i praca. A kobiety? Gotowanie, pranie, pieluchy, praca i ten znudzony facet. Ciągle to samo, ta sama monotonia. Cóż innego? To jest bez sensu. Tak życie nie może wyglądać. Elizeusz miał grafik swojego życia. Nie wiem, ile czasu zajmował się orką, ale wtedy zajmował się orką, kiedy go znalazł Eliasz. Każdego dnia stawał i widział ogony wołów. I szedł, wykonywał swoją pracę. I otrzymał powołanie do służby. A kiedy Eliasz się zjawił, to co mu powiedział? No, myślałem, że już nigdy nie przyjdziesz. Ja powiedział, pozwól mi jeszcze się z rodziną pożegnać. Ale jego reakcja była natychmiastowa. Zostawił i poszedł. Odpowiedział na to powołanie. Czy myślicie, że on potrzebował tego tak bardzo? To nie był człowiek z ubogiej rodziny. To nie był ktoś, kto miał biednych rodziców. 12 par wołów, 24 sztuki wołów, które orały, to nie jest jakiś sobie taki rolnik, który ma grządkę. To musiało być sporo hektarów. To było sporo pracy, a on był tym zajęty. On nie miał takiej potrzeby szukania jeszcze jakiegoś zajęcia, bo kiepsko jest. On najprawdopodobniej pochodził z bardzo bogatej rodziny. Nie każdego było stać na takie zaprzęgi. Ale gdy usłyszał Boże powołanie, wstał i poszedł. Uznał, że to jest jego zadanie. A potem wrócił, spalił uprząż i pług. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, spalił mosty za sobą. Ale on nie mosty palił. On spalił możliwość powrotu do tego, co robił. Pójście za Chrystusem, pójście za Bogiem jest pójściem, które kosztuje. I to pytanie chcę dziś sobie i wam zadać. Ile kosztuje twoje pójście za Bogiem? Czy spaliłeś już swój pług? Czy spaliłeś swoją uprząż, która się mogłaby trzymać albo dałaby ci możliwości powrotu? Elizeusz już nie miał powrotu, nie miał do czego wracać. Nie było do czego. On to za sobą spalił. Ile kosztuje chrześcijańskie życie, pójście za Bogiem? Na ile mu ufamy? Na ile temu Bogu możemy zaufać? Wybaczcie, powiem tak jak apostoł Paweł. Trochę szaleństwo jakieś ogarnia mnie, ale tak to wygląda, gdy chce się mówić o własnych przykładach. 35 lat temu miałem pracę. Dobrze sobie w niej radziłem. I przyszedł moment, kiedy zostałem pastorem tego zboru. I wtedy podjąłem taką decyzję. Zresztą moja żona powiedziała i dwóch jeszcze braci. Nie możesz się tą pracą zajmować. Trzeba tu się zająć. Nie wszyscy takie mieli przekonanie, ale uczyniliśmy to w modlitwie. I przez rok byłem bez pensji. Jak myślicie, czemu jeszcze tu jestem? Bo ta kobieta zasługuje na to, by o tym powiedzieć. Ona wzięła ciężar utrzymania nas. Ale nie tylko. Ten ciężar wzięli na siebie tu obecni zborownicy. Wyobraźcie sobie, że przez rok po każdym nabożeństwie przychodziły osoby i anonimowo dawały mi do kieszeni pieniądze. Zgadnijcie, ile ich miałem. Tyle, ile zarabiałem każdego miesiąca. Nie umawiali się, nie ustalali, kto ile daje i tyle trafiało każdego miesiąca do mojej kieszeni. Nie, żebym jakoś żył sobie bogato, żebyśmy mogli przeżyć. Elizeusz nie zostawił sobie furtki. Gdyby coś nie wyszło, by wrócić. Ja sobie nie zostawiłem furtki, gdyby nie wyszło wrócić. A moi pracodawcy nawet powiedzieli, zrobimy cię kierownikiem, tylko zostań, nie odchodź. Elizeusz coś jeszcze zrobił. Nie poszedł do doradców, mentorów, trenerów duchowych, nie znał coachingu, ale zaufał wiarygodnemu Bogu. Zaufał, że tego namaszczonego starego proroka Eliasza Bóg używa. I Eliasz mu powiedział, jeśli się będziesz mnie trzymał, otrzymasz podwójne namaszczenie. Jeśli nie, nie otrzymasz nic. To był koszt jego służby. Jak wielu dziś taki koszt odbiera? A co ja sobie poradzę, co mi tam będzie ten stary mówił? Dam sobie radę, ja wiem wszystko. Nie otrzymasz podwójnego namaszczenia. Nie byłoby, gdyby Elizeusz nie usłuchał Boga, gdyby nie spalił swojego pługa, to nie znalibyśmy błogosławionego małżeństwa Szunamitki, jej dziecka, jej synka. Nie wiedzielibyśmy o rozmnożonych chlebach dla proroków innych. Nie znalibyśmy zwycięstw nad Aramejczykami. Nie znalibyśmy wdowy, której Elizeusz pomnożył przez modlitwę, oczywiście Bóg to uczynił, oliwę, że mogła z niewoli wykupić swoich dwóch synów, odzyskać ziemię. I wielu innych cudów byśmy nie znali, bo większość z nich nie jest opisana, ale Elizeusz był człowiekiem, którego Bóg używał do cudów. Elizeusz zostawił gospodarstwo rolne i stał się duchowym kombajnem. Powiadają, że toczący się kamień nigdy nie porośnie mchem. To jest cena naszego pójścia za Panem. Pójdź za mną. Jeśli pójdziesz za Bogiem, jeśli pójdziesz za Jezusem Chrystusem, nie zdążysz obrosnąć mchem, bo On zawsze będzie ciebie używał, bo będziesz toczącym się kamieniem, którego Bóg będzie używał w różnych sytuacjach. Nie mów, że chcesz być misjonarzem, prorokiem, kaznodzieją, duchowym przywódcą, kiedy pastor nie może liczyć na twoje zaangażowanie. Nie spaliłeś jeszcze swojej uprzęży, nie spaliłeś jeszcze swojego pługu. Powołanie jest kosztem, często dramatycznym. Czasami nie rozumiemy wielu rzeczy, nie wiemy dlaczego. Ale jedno jest ważne, czy rozumiesz, czy nie. Bądź wiernym, bądź posłusznym. Myślisz sobie, to jest bez sensu przecież. Ale Bóg ci pokaże, jak życie z Nim ma sens. Jeśli myślisz, że te powinności w świeckim życiu są ważne i zajmują twoje pierwsze miejsce, jest najpierw Panie, a potem Ty, nie spaliłeś uprzęży od swoich wołów, które Cię ciągną od Boga. A w Nowym Testamencie ci, których wspomniałem, przypominając te fragmenty Ewangelii, poszli za Jezusem i jest napisane zaraz. Nie jest powiedziane, że się długo zastanawiali. I gdy na to patrzę, myślę sobie, ja jako człowiek, no głupie trochę. No jak tak wszystko zostawić, porzucić, pójść, tak nawet ojcu nie powiedzieć, odchodzę na dłużej, tylko hej, cześć, idziemy. Może ojciec myślał, że no cóż, to tylko na jakiś czas, na chwilę idą, wrócą. Apostoł Paweł powiada: wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Nie twierdzi, że wszystko w tym świecie to jest szkodliwe, niedobre. Musicie się odciąć, najlepiej na bezludnej wyspie. Nie, nie o to chodzi. On powiada, ze względu na Chrystusa są rzeczy, które mogą szkodzić. Dlatego uznałem to za szkodę, żeby mi nie przeszkadzały w mojej służbie. Spaliłem mój pług, spaliłem uprząż moich wołów. Poszedłem za Chrystusem. Jezus powiedział: pójdźcie za mną. To nie jest takie proste oczywiście. On nie chciał mieć wokół siebie ludzi tylko zachwyconych, entuzjastów, którzy pod wpływem uczucia poszli. On chciał im powiedzieć: pójście to koszt. Zostawić sieci, łodzie. To nie byli biedni ludzie. Jeśli jest napisane, że zostawili ojca i najemników, to znaczy, że to nie była uboga rodzina. Stać ich było nawet na wynajęcie robotników. A oni to zostawiają. Dlaczego? Dla Chrystusa, dla Boga. Pójdź za mną, to jest krok decydujący, jakie wartości określają moje życie. Co spaliłeś w swoim życiu, aby pójść za Chrystusem? No Panie, ale muszę żyć. Czy kosztem twojego chrześcijańskiego życia jest poświęcenie czasu Bogu? No Panie, ale wiesz, nie mam czasu. Naprawdę nie masz czasu? A pilot ci się do ręki przylepił. Nie masz czasu? A zobacz, ile spędzasz go na rzeczach, które nic z Bogiem wspólnego nie mają. Jaki koszt ponosimy, gdy myślę o tym, dlaczego ten Kościół jeszcze stoi i funkcjonuje? Dlatego, że ludzie uznali, że nie tylko jest ich osobiste życie ważne, ale koszt jest ważny. Czy ktoś wam mówił, że musicie, czy zmuszamy, że musicie płacić dziesięcinę? Myślę, że nie. Nie mam takiego zwyczaju, by komuś to narzucać. Ale czujecie to, że potrzeba, bo z niczego się to nie utrzymuje. To nie jest napędzane wiatrem wszystko. Poszliśmy za Panem i Jemu służymy. I chwała Bogu, że to robicie. Ale dziś na nowo chcę, byśmy sobie odświeżyli to pytanie. Jaki jest koszt mojego chrześcijańskiego życia? To minimum? Czy jestem gotów coś więcej poświęcić? I nie o pieniądze tu chodzi, gdy mówię. Ale czy masz za sobą taką historię swojego życia, że spaliłeś pług i uprząż swoich wołów, które mogłyby cię zaciągnąć w inną stronę niż Bożą? Panie, Ty wiesz, że jestem Tobie oddany, ale ile? By spotkać się i mieć próbę grupy uwielbiającej. Nie w sobotę, nie w tygodniu, nie 5 minut przed nabożeństwem. Spaliłeś już swój pług? Pójdź za mną. No nie pójdę, bo nie wiem, co dalej. Wiecie, ludzie dzisiaj lubią do jakiego kościoła chodzić? W którym jest fajnie. A jak nie jest fajnie, to już nie. Bo nie chcą zapłacić kosztu. Chcą mieć fajnie. Muszę znać wszystkie za i przeciw. Ale Bóg ci nie da mapy wypisanej z wszystkimi ścieżkami. Powiada: pójdź za mną, a ja ciebie poprowadzę. Elizeusz zdecydował się żyć wiarą i z wiary. Ci uczniowie zdecydowali się, że pójdą za Jezusem i będą Mu służyć, cokolwiek się po drodze zdarzy. Spotkał Lewiego, czytamy. A ten zostawił stół poborcy. W tamtych czasach to był wyrok. Nigdy więcej do tego zawodu już nie mógł wrócić. Stracił. A to było jego być albo nie być. Niektórzy powiadają, zdążył tylko zabrać z sobą długopis. Zabrał pióro. I dlatego mamy piękną Ewangelię Mateusza. To był jego koszt. Nigdy tej pracy już by mu nie wolno było wykonywać, bo ją porzucił. Ale on poszedł za Jezusem. Alternatywą dla ludzi, tych, którzy poszli za Jezusem, czasami jeszcze była możliwość powrotu. Oni jeszcze mogli wrócić do łowienia ryb. Mateusz nie mógł powrócić do tego, co robił. On spalił swój pług, spalił swoją uprząż. Co jest naszym kosztem w pójściu za Jezusem Chrystusem? Spytajcie olimpijczyków, jaki jest koszt tego kawałka metalu, który zdobywają? Ogromny. To nie jest, że sport jest zdrowiem. To często ludzie, którzy walczą z bólem, z urazami, walczą z przeciwnościami, zmagają się. Dla kawałka metalu i kilku lat sławy, a potem najczęściej ta sława blednie, ludzie zapominają o nich, bo już nowi są idole, bo już są nowe krążki dla kolejnych zdobywców. Pamiętam, jak pracując odwiedziłem tu bydgoskiego olimpijczyka, który był na olimpiadzie w Kanadzie jako kajakarz. Zdruzgotany kręgosłup i wszyscy o nim zapomnieli. Ile było żalu w jego sercu, dopóki machał wiosłem dobrze i zdobywał medale. Klub się interesował. Kiedy zdrowie zawiodło, wszyscy zapomnieli, że jest olimpijczykiem. Koszt dla ludzkiej sławy, jak wysoki. A my powiadamy, my idziemy do Pana, my kochamy Pana, my z Nim chcemy całe życie. A gdy Pan mówi, no to ze mną całe życie, to my mówimy, nie, 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 Panie Boże. My mamy swój plan, najpierw nasz plan, a potem Ty. To, jak pójdziemy, to nie jest ślepy los. To jest nasza decyzja, mój wybór. I pamiętajmy, życia nie da się cofnąć. Dlatego warto podejmować decyzje z perspektywą na wieczność. Każdy idzie za czymś lub za kimś. Idziesz za jakimś systemem, pomysłem, za jakimś typem nauczania. Jeśli będziemy zwolennikami kogoś albo czegoś, a nie Jezusa, możemy utknąć w ślepej uliczce. Myślę, że wszystkim jest znana dramatyczna historia ludzi, którzy poszli za Jimem Jonesem z Gujany Francuskiej. Dali się oszukać, ale oni poszli szczerze, z oddaniem. A potem wszyscy zginęli, bo wierzyli w fałszywe nauczanie tego człowieka. Bądź ostrożny, za czym idziesz i za kim. Wspomniane osoby z Ewangelii powiedziały, idę za nim. Zostając chrześcijaninem, zgadzam się iść za Chrystusem. Zostaję zapisany do szkoły, która trwać będzie do końca mojego życia. Będę zajęty odkrywaniem Jego prawd. On stawia swoim uczniom wysokie wymagania i oczekuje właściwej odpowiedzi. Moja właściwa odpowiedź jest odpowiedzią na Golgotę, na to, co się stało na Golgocie. Jeśli Bóg nas powołuje do jakiejś służby, to niekoniecznie do wykonania wszystkiego każdemu tego samego. Każdy z nas może wykonywać inną służbę. I nie używa Bóg jednakowych sposobów przygotowania do tej służby. Każde powołanie jest osobiste, ale ono jest z pierwszej ręki, od Boga, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy nie byli tylko ludźmi uczęszczającymi na nabożeństwa. To chwała Bogu, że jesteśmy tu, że przychodzimy, że uczestniczymy w życiu zboru, że słuchamy kazań, że słuchamy dobrego nauczania. Ale On pragnie też naśladowców, którzy zapłacą cenę, poniosą koszt, coś więcej niż przeżycia. To nie jest tylko łaska zbawiająca i cudownie będzie nasze życie wyglądać. To jest walka z tym codziennym zmaganiem się, gdy szatan będzie ci budował mury, które trzeba będzie pokonać. Nie wszyscy wszystko robią to samo. Czasami myślimy sobie, no ja się do tego nie nadaję, niech inni to zrobią. A próbowałeś oddać swoje życie pod kontrolę Ducha Świętego, by cię poprowadził, by ci powiedział, co możesz robić? No tamci to się nadają, ten się nadaje, ja nie, a to nie jest prawda. Nie ma ludzi nieutalentowanych, posiadających obdarowanie od Boga. Niektórzy odmawiają zajęcia się jakąś sprawą, bo to nie jest to, co oni by chcieli. A jeśli nie mogę robić tego, co ja chcę, nie robię niczego. Kościół dlatego ponosi szkodę. Nie, że ci, co mają 5 talentów, zbytnio się wybijają. Ponosi szkodę z tego powodu, że ci, co mają 1, zakopują ten talent. Czasami myślimy, że Bóg nie jest przygotowany na takie nasze działanie, że go możemy zaskoczyć, ale Bóg nie jest nieprzygotowany na nasze działanie, jeśli ono jest pójściem za Nim. Problem polega na uruchomieniu naszego obdarowania. A więc bądź zajęty. Ci ludzie, o których wspomniałem, tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu, byli ludźmi zajętymi. To byli ludzie, którzy byli już zapracowani. Bóg nie powołuje ludzi, którzy nic nie robią i nie chcą robić, ale tych, co robią, jeszcze obdarowuje większą odpowiedzialnością i zajęciem. Szymon zarzucał sieci i łowił, przyjaciele płukali sieci, inni naprawiali, Elizeusz orał pole, Dawid pasł owce, Mateusz siedział przy cle i usłyszeli słowo pójdź za mną. To nie byli ludzie bezrobotni, którym nudziło się i dla zabicia wolnego czasu ruszyli za Panem Bogiem. Bóg poszukuje ludzi pracowitych i zapracowanych i daje im służbę, którą mogą w sposób szczególny wykonać. A więc, gdy mówi pójdź za mną, to bądź zajęty. I za każdym razem w perspektywie tego pójścia za Panem zadaję sobie pytanie, czy ja już spaliłem tą uprząż wołową? Czy spaliłem już ten swój pług, który próbuję ciągnąć? Czy idę za Bogiem na pewno, uczciwie i szczerze? A potem Bóg powiada, jeśli chcesz pójść za mną, to idź, po prostu idź. I rzekł anioł do niego, do Piotra, opasz się, włóż sandały swoje i uczynił tak. I rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. W duchowe rzeczy nie wchodzi się poślizgiem, na wierze innych ludzi. Jest wiele rzeczy do wykonania, dlatego włóż sandały, narzuć płaszcz, idź za mną. Modne jest naśladownictwo, będę to robił, bo inni tak robią. Skoro u niego działa, to i u mnie będzie działać. Skoro tamten zbór robi, to i w naszym będzie to działać. Nie. Bóg ma dla każdego zboru, dla każdego, który poszedł za nim, indywidualną pracę. To jest jak w szkole, indywidualny tok nauczania. A więc idziemy za Panem, a nie kopiujemy. Pójdź za mną oznacza, że daję siebie jako wzór. To najtrudniejsza chyba rzecz, postawić siebie jako wzór. Ale apostoł Paweł w kilku miejscach powiada, proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Do Filipian powiada, bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Idę za Chrystusem, bo moja wiara nie jest teorią. Chcę stawiać swój przykład jako zachętę. Nie wiem, czy udolną zachętę, ale na tyle, ile mogę, chcę to czynić. Bądź użyteczny. Jeśli twój samochód dwa razy w tygodniu nie odpala, ale w pozostałe dni tygodnia odpala, to powiesz, że to jest dobry samochód? No, większość czasu odpala. Jeśli twoja lodówka pracuje dwa dni w tygodniu, a resztę nie, albo odwrotnie, dwa dni nie pracuje, a pozostałe pięć dni tak, to co powiesz, że większość czasu przecież pracuje, jest dobra. Ale przez te dwa dni już wszystko się zepsuło. Jeśli opuszczasz pracę raz w tygodniu, teoretyzuję oczywiście, to czy o takim pracowniku można by powiedzieć, że to jest taki lojalny pracownik, pracodawca będzie z niego zadowolony, jeśli każdego tygodnia nie wie, czego się po nim spodziewać? Przecież nikt nie powie, że większość czasu pracuje. Czy bank powie, jeśli spłaciłeś 10 rat z 12? Okej, większość spłacona. Nie, będzie cię ścigał za te dwie niezapłacone. Daj przykład swoim życiem. Oczywiście, że nie pochwala nas, jeśli dajemy zły przykład. Interesujące jest dla mnie to, że Biblia nie zanotowała, że rybacy, gdy dostali powołanie, powiedzieli, no dobrze, panie, ale jak, kiedy, z czym, dlaczego, co masz, jaka funkcja, kim ja będę, a kim on będzie, czy ja będę wyższy, czy nie. Jak, kiedy, dlaczego? Biblia nie odnotowała takich pytań. Wszystko, co zanotowano, jest napisane, zaraz poszli za nim. Czy myślicie, że oni nie mieli jakichś pytań do Jezusa? Czy Jezus nie miał do nich pytań? Myślę, że były takie. Potem były rozmowy, mamy przykłady w Ewangeliach. Oni mieli wątpliwości, Jezus im odpowiadał, ale gdy ten pierwszy krok mieli uczynić, to oni nie zadawali zbędnych pytań. Zaraz poszli. Poszli. Teraz. Zaraz. Nawet gdy czuli się już sfrustrowani, gdy było źle, gdy dotknęło ich to, cośmy dziś wspominali, śmierć Jezusa Chrystusa, to nie było łatwe przeżycie. Dla nikogo śmierć w ogóle nie jest łatwym przeżyciem, jakakolwiek. Czujemy się źle. To naprawdę nas męczy. To naprawdę sprawia, że czujemy się gdzieś zagubieni w obliczu śmierci. Oni mieli też swoje pomysły. Ale nie wrócili do handlu, nie wrócili do łowienia ryb. Kiedy myśleli o powrocie, co się zdarzyło? Zmartwychwstanie, wieść o zmartwychwstaniu przywróciła im cel ich życia. Pójdź za mną i służ mi. To, co będziemy mogli nazwać celem naszego życia, może być tym, że zostawisz wszystko i pójdziesz za nim. I na końcu odpowiedź brzmi, to ma sens. Pójdź za mną, to ma sens. Zaufaj w wierze Bogu. I zapytajmy siebie, każdy osobiście, tu nie są potrzebne publiczne deklaracje. Jaki jest koszt twojego chrześcijańskiego życia? Czy tylko fajnie? Czy, Panie, spaliłem mój pług, spaliłem uprząż, idę za Tobą, bo nie wiem, do czego chcesz mnie użyć. Elizeusz nie wiedział, do czego będzie używany, ale modlił się, Panie, chcę mieć podwójne namaszczenie, jak miał Eliasz. I on powiedział, jeśli będziesz się mnie trzymał, dostaniesz to. Jeśli będziesz się trzymać Boga, jeśli pójdziesz za Jezusem Chrystusem, jeśli zaufasz Mu bezgranicznie, to twoja wiara sprawi, że pójdziesz zaraz, natychmiast i będziesz Bożym narzędziem. I ten kamień nigdy nie obrośnie mchem, bo będziesz używanym, toczącym się narzędziem Bożym. To może brzmi troszkę tak niedobrze, pomyśleliście sobie. Znowu nas strofuje. Ale nie o strofowanie chodzi, o zachętę, byśmy wiedzieli, że pójście za Chrystusem to nie jest pstryknięcie w palce i powiedzenie, no jest cudownie, fajnie. Nie, musisz wejrzeć w swoje życie. Co wymaga kosztu. Powiadam za apostołem Pawłem. Pawle, szalejesz, bo on przypominał, jaki on był. Powiem wam bez wstydu. My wiemy, jaki koszt ponieśliśmy i ponosimy, idąc za Chrystusem. Chciałbym, byście tę świadomość mieli, że to nie jest tak, że zbór jest taki czy inny. Jeśli nie poniesiesz kosztu, będziesz w ślepej uliczce. Pójdź za mną, a oni zaraz. Amen.